Billy Elliot kochał taniec. I kiedy był szczęśliwy, to ze szczęścia tańczył. Kiedy był smutny, to tańczył ze smutku. Kiedy był wściekły, to tańczył ze wściekłości. I kiedy szedł, to tańczył. Kiedy biegł, to tańczył. I kiedy tańczył, to naprawdę tańczył. Ponieważ ta melodia, która brzmiała w jego sercu, nadawała rytm jego stopom i całego jego życiu. I wylewała się na zewnątrz. Ale Billy Elliot miał problem, ponieważ w tym tańcu czasami przyszło mu się zderzyć ze ścianą. Bo miał pecha, urodził się w rodzinie górników. A górnicy to prawdziwi faceci. A prawdziwi faceci nie tańczą, ale się biją. I tradycyjnym sportem w jego rodzinie był nie taniec, ale boks. Dlatego jego tata i brat patrzyli na niego ze wstydem, że członek ich rodziny, zamiast się boksować jak prawdziwy facet, tańczy. Ale on wbrew temu, co myślał o nim brat, jego tata, jego najbliżsi, nie mógł przestać tańczyć. Bo ta melodia, która grała w jego sercu, nadawała rytm jego stopom i całemu jego życiu. I tak jest też z nami, bo jeśli życie jest jak taniec, to każdy z nas tańczy na swój własny sposób. Jedni idą przez życie tanecznym krokiem, poskakując i są radośni i szczęśliwi, a kiedy znajdziesz się w ich otoczeniu, to masz ochotę dołączyć do tańca. Inni natomiast powłóczą nogami, idąc przez życie. I kiedy spotkasz się z nimi, to masz ochotę raczej uciekać, a nie tańczyć. Ale życie jest jak taniec. I każdy z nas ma swój własny, osobisty styl tańczenia. Bo każdy z nas ma swoją własną muzykę, która gra w naszych sercach i nadaje rytm naszym stopom i całemu naszemu życiu. Ale my dobrze wiemy, że życie to nie bal. I całego się przetańczyć nie da. I chociaż życie jest jak taniec, to wcześniej czy później każdy z nas gdzieś w tym tańcu zderzy się ze ścianą. Bo bywa tak, że ten taniec jest niepodziwiany przez innych, go nie rozumieją i doceniają i w tym tańcu przeszkadzają. A czasem jest tak, że tą osobą, która przeszkadza w tańcu, jest nie kto inny jak sam Bóg. Ja się powiem, no tak, tego się można było spodziewać, że Bóg przeszkadza w tańcu, psuje wszelką radość w życiu, że to jest ten, który tą radość odbiera. I dzisiejsza historia, ta nasza historia dzisiaj jest pełna paradoksów. Gdybym miał postawić taki znak, jak się stawia znaki drogowe przy naszej historii, to wyglądał on by tak. Uwaga, niebezpieczeństwo. Można tańczyć. Ktoś powie, ale to nie ma sensu. Jak niebezpieczeństwo, to się nie ma ochoty tańczyć. Jak się tańczy, to w bezpiecznym miejscu. Ale właśnie taka jest nasza dzisiejsza historia. O tańcu, który bywa niebezpieczny. O niebezpieczeństwie w tańcu. Bo właśnie rozpoczynamy nową serię kazań pod tytułem Saga. Jest to seria kazań o królu Dawidzie. A dokładnie mówiąc o drugiej połowie jego życia, kiedy Dawid zostaje królem, obejmuje panowanie. Po latach tułaczki, walk i zmagań, wreszcie zasiada na tronie. I w tej serii będziemy przyglądali się go perypetiom, a zwłaszcza perypetiom rodzinnym. A jednak, żeby tę serię dobrze zacząć i opowiedzieć historię Dawida, to tej historii opowiadając nie można wspomnieć o wydarzeniu, które miało miejsce na początku jego życia. Bo to wydarzenie w istotny sposób zdefiniowało to, kim jest Dawid i pokazało, jakim jest królem i jakim jest człowiekiem. Po latach, kiedy Dawid z tych małych szczątków różnych ziem swojego królestwa połączył je w jedną całość i stworzył jedno wielkie królestwo, po latach wojen i walk, Dawid postanowił zrobić coś bardzo szczególnego, bo w jego sercu grała szczególna muzyka, która też nadawała rytm jego życiu i jego stopom. Tą muzyką była miłość do Boga, uwielbienie Boga. Dawid kochał Boga jako król i nie tylko był poetą, który potrafił pięknie o tym pisać i śpiewać, ale chciał, aby cały naród tą miłością się zaraził. Aby ludzie wiedzieli, że Bóg dla niego jest najważniejszy i że tak naprawdę to Bóg jest królem Izraela. Zastanawiał się, jak to zrobić. I wpadł na pomysł. Postanowił, że do miasta Dawida, do Jerozolimy, sprowadzi skrzynię przymierza. Skrzynia przymierza to była taka skrzynia wykonana z drewna akacjowego, pokryta złotem, i wieko zdobiły dwa cheruby, które dotykały się skrzydłami, były zwrócone do siebie twarzami. To wieko nazywano tronem miłosierdzia i w tej skrzyni znajdowały się kamienne tablice, które Bóg dał Mojżeszowi i 10 przykazań, miska z manną, którą Izraelici dostawali na pustyni od Boga i laska Arona, która zakwitła. I to przypominało o tym, że Bóg jest tym, który prowadzi, który zaopatruje i który daje prawo, który też sądzi. I ta skrzynia przymierza zazwyczaj była w namiocie zgromadzenia w najświętszym miejscu, do którego nie można było wchodzić, tylko kapłan raz w roku mógł tam wejść. Nikt nie miał prawa jej dotykać. Kiedy ją przenoszono, to tylko lewici mogli ją przenosić na specjalnych drążkach, bo ta skrzynia była takim fizycznym, namacalnym znakiem Bożej obecności pośród Bożego ludu. Bóg zamieszkał pośród swojego ludu i chciał, aby oni o tym pamiętali, więc dał im tę właśnie skrzynię jako taki szczególny znak swojej obecności. Ale w okresie burzliwych wojen z Filistynami skrzynia znalazła się najpierw gdzieś na ziemi filistyńskiej, a potem gdzieś tam na pograniczu Izraela w domu Abinadaba. Tam wylądowała. I tak miały lata. W jakimś momencie Dawid stwierdził, a tak nie może być. Miejsce tego symbolu Bożej obecności nie jest gdzieś tam na prowincji, ale ta skrzynia powinna znaleźć się w samym centrum, w sercu Izraela, w mieście Dawida, w samej stolicy. Dlatego postanowił sprowadzić ją do Jerozolimy, ponieważ chciał, aby wszyscy wiedzieli, że Bóg jest królem, że to On jest najważniejszy. A przyjazd króla do stolicy zawsze musi wyglądać dostojnie i odpowiednio. Więc Dawid zatroszczył się o odpowiedni orszak królewski, zwołał 30 tysięcy żołnierzy. I 30 tysięcy żołnierzy wyruszyli do domu Abinadaba po skrzynię i czytamy tak. I wzięli tę skrzynię z położonego na wzgórzu domu Abinadaba, umieścili na nowym wozie, a Uza i Achio, synowi Abinadaba, prowadzili ten wóz. Gdy ją wieźli z domu Abinadaba, w którym stała na wzgórzu, Achio szedł przed skrzynią, a Dawid oraz cały lud Izraela tańczyli, grali przed Panem na różnego rodzaju instrumentach z cyprysowego drewna, na cytrach i harfach, na bębnach, kołatkach i cymbałach. Oto nadszedł ten dzień, długo oczekiwałem przy Dawida, kiedy ta skrzynia przymierza, znak Bożej obecności, ma wrócić do Jerozolimy, król powraca do miasta, a więc ten orszak porusza się powoli, skrzynia jedzie na wozie, na nowym wozie, który Abinadab dał, aby tą skrzynię przewieźć, a wszyscy cieszą się, śpiewają i grają i tańczą, tańczą jak szaleni. I sam król Dawid, pomimo tego, że jest dostojnym królem i władcą, nie patrzy na to, kim jest i co ludzie pomyślą, ale tańczy i cieszy się, ponieważ spełnia się jego marzenie. Ale w tym tańcu przyszło mu się zderzyć ze ścianą. Ponieważ nagle, kiedy tak tańczył, wszystko ucichło i wszystko się skończyło. Poczytamy dalej, że kiedy jednak dotarli do Goren Nakon, woły potknęły się, a Uza wyciągnął rękę ku skrzyni Bożej, aby ją przytrzymać. Wówczas Pan rozgniewał się na Uzę i uderzył go tak za to uchybienie, że Uza zmarł na miejscu, tam właśnie przy skrzyni Bożej. Nagle radosny orszak królewski stał się konduktem pogrzebowym. Ktoś krzyknął, Uza nie żyje. I wszystko ucichło. Wszystko się skończyło. Ludzie patrzyli z niedowierzaniem, ponieważ chwilę jeszcze temu wielbili Boga i cieszyli się, ale nagle patrzą na martwe ciało swojego przyjaciela, który zginął dlatego, że woły się potknęły. Wóz się przechylił, skrzynia zaczęła się zsuwać, a on, próbując ją chronić, wyciągnął swoją rękę, aby ją podtrzymać. I Bóg go zabił w podziękowaniu za to. Ktoś powie, co to za Bóg? Ktoś inny powie, właśnie tego nie lubię Starego Testamentu, bo jest krwawy i okrutny. Ktoś inny dorzuci, właśnie tego nie wierzę w Boga, chrześcijan, bo jest wredny i okrutny i zabija ludzi bez powodu. I Dawid też tak mógł pomyśleć w tym momencie, że Bóg jest wredny i okrutny, bo przecież wszyscy mieli dobre chęci. Dawid miał dobre chęci, bo chciał sprowadzić skrzynię do Jerozolimy. Abinadab dał swój wóz i posłał swoich synów. Uza wyciągnął rękę, bo chciał pomóc. Dlaczego tak to się skończyło? Chcąc to zrozumieć, musimy uświadomić sobie, czym była ta skrzynia przymierza. To był znak Bożej obecności, a więc ona mówiła o tym, kim jest Bóg i kim my jesteśmy jako ludzie. Isaac Newton z tego czasu postanowił przeprowadzić eksperyment. Chciał zobaczyć, czy można patrzeć gołym okiem na światło słoneczne odbite w lustrze. I tak długo eksperymentował, aż stracił wzrok. Na 3 dni. Przez 3 dni musiał przebywać w zaciemnionym pomieszczeniu, a jego wzrok powoli, powoli wracał, a oczy przyzwyczajały się do światła. Bo okazało się, że człowiek gołym okiem nie jest w stanie patrzeć na słońce. Tak jak papier nie jest w stanie znaleźć się blisko ognia i przetrwać. Tak grzeszny człowiek nie jest w stanie znaleźć się w obecności świętego Boga i przeżyć. Bo Bóg jest święty, a my nie. I nie jesteśmy w stanie się ostać w Jego obecności. Dlatego, kiedy Bóg dał prawo Izraelitom na górze Syna i cała góra płonęła ogniem, Bóg powiedział, nie dotykajcie góry, bo kiedy dotkniecie, to na pewno zginiecie. Bo ja jestem święty, a wy nie. Dlatego, kiedy Bóg dał przepisy dotyczące skrzyni przymierza, powiedział, nikt nie ma prawa jej dotykać poza kapłanami. Kiedy kapłan wchodził do miejsca najświętszego, to robił to raz w roku, składając wcześniej ofiary i też nie mógł tej skrzyni dotykać. Kiedy ją przenoszono ją na drążkach, nie wożono wozem, ale lewici i kapłani przenosili ją na specjalnych drążkach. Bo to było przypomnienie. Bóg jest święty, a my nie. I grzeszny człowiek nie jest w stanie się znaleźć obecności świętego Boga i przetrwać. To prawda. Dawid miał dobre chęci, kiedy skrzyknął 30 tysięcy żołnierzy i kiedy dał nowy wóz, ale zrobił to po swojemu. Uza miał dobre chęci, kiedy wyciągnął swoją rękę, aby podtrzymać skrzynię, ale myślał, że ona bardziej zanieczyści się tym, że spadnie na ziemię, niż tym, że dotyka jej nieczysty człowiek. A Bóg oczekiwał od nich posłuszeństwa. Kiedyś Mark Twain powiedział, że przyszedł do niego pewien człowiek i mówi, słuchaj, mam takie marzenie. Chciałem pojechać na górę Synaj, stanąć na górze Synaj i otworzyć 10 przykazań i tak wykrzyczeć je na całe gardło. A Mark Twain mówi, wiesz co, lepiej zostań tu w Bostonie i ich przestrzegaj. Ponieważ Bóg nie oczekuje od nas strzelistych aktów pobożności, ale oczekuje od nas posłuszeństwa i wierności. Czasami myślimy, że skoro jesteśmy blisko Boga, jesteśmy Jego dziećmi, jesteśmy Jego wybrańcami, kochamy Go, mamy dobre chęci, to możemy pozwolić sobie na więcej niż inni. Ale to jest dokładnie ten moment, kiedy Bóg wkracza i mówi stop. I zderzamy się ze ścianą. Bo tak to już jest, że kiedy Bóg przeszkadza ci w uwielbieniu, to może to znaczyć, że chce zwrócić twoją uwagę na to, co najważniejsze. Na siebie samego. W uwielbieniu Boga i w życiu, to jest jak taniec, nie chodzi o nas. W uwielbieniu to nie my jesteśmy najważniejsi, nie nasze chęci, odczucia, nasze własne potrzeby, ale sednem uwielbienia jest uznanie tego, że Bóg jest Królem i że to On jest najważniejszy. To Jemu należy się chwała. I kiedy oddajemy Mu chwałę, uznajemy, że On jest święty, a my nie. A tu pojawia się pytanie, skoro Bóg jest święty, a my nie i nikt nie jest w stanie ostać się w obecności świętego Boga, to po co w ogóle tańczyć? Po co taki Bóg? Być może Dawid też zadał sobie to pytanie, po co w ogóle tańczyć? Kiedy zobaczył, że Uza umarł, to już nie miał ochoty sprowadzać skrzyni przymierza do Jerozolimy. Po co mu taka skrzynia, która zabija ludzi? To niebezpieczne. I tak znalazł się w trochę trudnej sytuacji, bo odesłać z powrotem tą skrzynię trochę głupio. Do miasta, do Jerozolimy zabrać jej nie może, więc rozejrzał się dookoła i postanowił zostawić ją w najbliższym, bezpiecznym miejscu. A tym miejscem był akurat dom Obeda, Edomity. To był poganin, nawet nie był Izraelitą. Nawet być może nie wiedział, co do domu bierze, skrzynię, która zabija ludzi, ale wziął, bo król kazał. Więc Obed wziął tą skrzynię, a Dawid myślał, że pozbył się problemu. No i pozbył się na jakiś czas. Ale to, czego Dawid nie wiedział, co przeoczył, to fakt, że skrzynia była znakiem Bożej obecności. I nie tylko przypomina o tym, że Bóg jest święty, a my nie. Ale ta Boża obecność przypominała też o tym, że Bóg jest dobry i że On chce być obecny w życiu swojego ludu. Ta skrzynia była w domu Obeda-Edomity przez 3 miesiące i przez te 3 miesiące okazało się, że Bóg w szczególny sposób błogosławił jego dom. Że nagle on zaczął prosperować. Jego owce rozmnażały się jak szalone. Owoce rosły większe niż u sąsiadów. Plony były większe. Wszystkiego było więcej. Rodzina była zdrowsza, żona szczęśliwsza, dzieci bardziej uśmiechnięte. Po 3 miesiącach to była tak szczęśliwa rodzina, że król Dawid o tym usłyszał. Że u Obeda wszystko dobrze się dzieje i nikt nie zginął, bo Bóg jest dobry i chce być obecny w życiu swojego ludu. Więc Dawid postanowił raz jeszcze spróbować sprowadzić skrzynię przymierza do Jerozolimy. I tym razem się przygotował, jak trzeba. I czytamy, że Dawid wyruszył, aby tą skrzynię sprowadzić. I czytamy, że w czasie drogi, gdy tylko niosący skrzynię Pana, słyszycie różnicę? Niosący, nie wiozący. W Księdze Królewskiej jest ten sam opis, napisane było niosący lewici, a więc to nie byli przypadkowi ludzie. Postąpili 6 kroków. Dawid składał na rzeźną ofiarę cielca oraz tuczne ciele, tak jak należy. Tańczyli też Dawid przed Panem, nie szczędząc swoich sił, a czynił to przepasany lnianym efodem, czyli częścią stroju kapłańskiego. On sam i cały Izrael sprowadzili skrzynię Pana przy okrzykach radości i przy dźwiękach rogu. Oto znowu Dawid zaczął sprowadzać skrzynię przymierza, tym razem tak jak trzeba, z kapłanami, lewitami, na drążkach i z ofiarami. I znowu była okazja do tego, aby cieszyć się i świętować. I Dawid znowu się cieszył, bo była muzyka i była okazja do tańca. A więc ten król ubrany w część kapłańskiego stroju, czyli w efod, lniany efod, zaczął tańczyć jak szalony. Tańczyć tak, ponieważ wiedział, że tańczy dla Boga. I w tym tańcu gdzieś, nie wiem jak to było, ten efod mu się sunął, rozsunął. Jak to tam było, nie wiemy, ale nagle, tak w baśni, ludzie patrzyli i powiedzieli, król jest nagi. Ale on dalej tańczył, bo tańczył przed Bogiem. I nie obchodziło go to, co ludzie pomyślą, jak na niego patrzą. Bo to był ten dzień, kiedy uczcił swojego Boga jako króla, jako władcę. I był tylko Bóg i on. Ale to też był dzień, kiedy Dawid po raz kolejny zderzył się ze ścianą. Bo kiedy ten radosny korowód wszedł do miasta, żona Dawida, Michal, wyjrzała przez okno, aby zobaczyć, jak spełniają się marzenia jej męża. I zobaczyła swojego męża, dostojnego króla izraelskiego, który tańczy na ulicy, rozebrany prawie, że albo całkiem. Nie ma zdjęć w Biblii, nie wiemy. W każdym razie zobaczyła, patrzyła na niego i czytamy, że wzgardziła nim w swoim sercu. Król? To ma być król? Czytamy, że Dawid, kiedy skończył całą uroczystość, taki szczęśliwy, spocony, zmęczony, wraca do domu, otwiera drzwi i mówi, kochanie, jestem w domu. I patrzy, tylko wystarczyło jedno spojrzenie i już wie, że coś jest nie tak. I czytamy, że również Dawid wrócił do pałacu, chciał pobłogosławić swój dom, tak się cieszył. A wtedy Michal, córka Saula, to ciekawe, córka Saula, nie żona Dawida, bo w tym momencie była bardziej podobna do swojego ojca, Saula, niewiernego króla Izraela poprzedniego, niż do Dawida. Wyszła mu na spotkanie i zadrwiła. Ale godnie zachował się dziś król Izraela. Obnażył się dziś na oczach niewolnic swoich sług, jak zwykły prostak. Dawidzie, królowie nie tańczą. Królowie walczą, królowie sądzą, królowie ucztują. Królowie nie tańczą. Dawid po raz kolejny w swoim tańcu zderzył się ze ścianą, tym razem w swoim własnym domu, domu rodzinnym. I tak to jest, że kiedy ludzie przeszkadzają ci w uwielbieniu, to być może chcą odwrócić twoją uwagę od tego, co najważniejsze, od Boga. Ponieważ Michal zarzucała Dawidowi, że zachował się jak prostak, ponieważ stara się, co te służące, służebnice, co ten tłum pomyśli o nim. A Dawid nie myślał o tym, co oni pomyślą, ale co Bóg o nim myśli. Ona nie martwiła się o tym, co Bóg o nim myśli, ale co ludzie pomyślą. Dlatego Dawid zwrócił się do niej i powiedział tak. Wtedy Dawid powiedział do Michal, Grałem i tańczyłem przed obliczem Pana. Przed obliczem Pana, mówię, który wybrał raczej mnie niż Twojego ojca i cały jego ród, aby mnie wyznaczyć księciem nad ludem Pana, nad Izraelem. A choćbym poniżył się jeszcze bardziej niż tym razem i stał się niczym, nawet we własnych oczach, to u tych niewolnic, które przed chwilą wspomniałaś, u nich będę poważany. A Michal, córka Saula, była bezdzietna aż do dnia swojej śmierci. I czasem tak jest, że w tym tańcu zderzamy się ze ścianą, bo inni ludzie tego tańca nie rozumieją ani nie podziwiają. I czasem jest tak, że w tym tańcu zadajemy sobie pytanie, ale co inni pomyślą? Być może ty też takie pytanie sobie zadajesz. Przychodzisz do swoich bliskich i mówisz, podjąłem decyzję chrztu. A twoi rodzice, najbliżsi mówią, ale co sąsiedzi powiedzą? Co babcia powie? Co niedzielę wstajesz rano, idziesz na nabożeństwo do kościoła, znajoma w pracy się pyta, co robisz w weekend? No, w sobotę sprzątamy, w niedzielę idę do kościoła. Do kościoła? Tak, co niedzielę? Chyba zwariowałaś. Zawsze mówisz, że jesteś zmęczona, niewyspana, w niedzielę się śpi, odpoczywa, a ty idziesz do kościoła, ty mówisz, ale ja naprawdę lubię chodzić do kościoła. Ja lubię śpiewać piosenki dla Boga, lubię Go wielbić, modlić się, spotykać się z innymi wierzącymi. Kazania mnie inspirują. Ja lubię Kościół. A może dajesz swoje pieniądze na szlachetną paczkę albo na Orkiestrę Świątecznej Pomocy i ktoś patrzy i mówi, zwariowałeś? Przecież ty nie masz na nową lodówkę. Dach ci przecieka, samochód się zepsuł. A ty mówisz, ale ja chcę uwielbić Boga, ponieważ ja wierzę, że powinniśmy się dzielić tym, co mamy i pomagać tym najbliższym. Czasami przejmujemy się tym, co ludzie myślą, a oni nie rozumieją tego, co gra nam w sercu. Nie rozumieją tego, co przeżywamy. I wtedy nasze uwielbienie staje się bardziej ekstrawaganckie. Bo nie tylko dajemy Bogu cześć, ale też ponosimy konsekwencje tego, że inni tego nie podziwiają, ale On tak. I tak to już jest, że kiedy przychodzimy do Boga w jakimś momencie swojego życia i oddajemy Mu swoje serce, oddajemy Mu całe swoje życie, to On wkłada w nas swoją własną, nową melodię, swoją muzykę, swoją melodię czci i uwielbienia dla Niego. I ta melodia nadaje rytm naszemu życiu, naszym stopom i wszystkiemu temu, co robimy. Ale kiedy tak się wsłuchamy w te różne melodie, bo my jesteśmy różnymi ludźmi, to okazuje się, że każdy z nas ma trochę inną melodię i każdy z nas inaczej Boga wielbi, inaczej wyraża, być może bardzo ekstrawagancko, jak Dawid, to uwielbienie, które gra w jego sercu. I są tacy, którzy zachwyceni są wielkością, wspaniałością i dobrocią Boga. Kiedy Go wielbią, to bardziej robią to w sposób taki majestatyczny, dostojny i tradycyjny, który brzmi właśnie tak. Ale inni mają inne melodie. Kiedy oni zaczynają wielbić Boga i zaczynają z Nim rozmawiać, to nie mogą ustać na jednym miejscu i nie mogą się powstrzymać od tego, aby nie zacząć tańczyć. I melodia, która gra w ich sercu, brzmi bardziej tak. One, two, three, say! You might as well go ahead and get your dance on. She loves to be events. I wy też to czujecie. Czujecie tę melodię, która gra w sercach innych ludzi i gra w twoim sercu. I chcę ci powiedzieć, że bez względu na to, jaka będzie twoja ta melodia, którą Bóg włożył w twoje serce, ta melodia uwielbienia i i miłości dla Niego, to ona się nigdy nie powinna przestać wylewać na zewnątrz. I nigdy nie powinna przestać nadać rytmu Twoim stopom i Twojemu życiu. Bo Bóg jest święty i Bóg jest dobry, ale On chce, abyśmy cieszyli się w Jego obecności i abyśmy tą radością zrażali innych. A więc jeśli to prawda, że życie jest jak taniec, to tańcz tak, aby Bóg lubił Cię oglądać. Zatańczysz?